odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Moją dzisiejszą gościnią jest Zuza Gałczyńska. Zuza ma 26 lat, a diagnozę ADHD otrzymała w sierpniu zeszłego roku. Myśl o diagnozie chodziła za nią przez 2 lata, aż w końcu pewnego dnia, jak to w ADHD bywa, spontanicznie stwierdziła, że czas umówić się na wizytę, żeby to sprawdzić. I tak też zrobiła. Na co dzień Zuza zajmuje się designem i pracuje w agencji reklamowej w Warszawie. Jak sama mówi, pretenduje do bycia digital nomadem, czyli osobą, która pracuje zdalnie i nie jest przywiązana do jednego konkretnego miejsca zamieszkania. Dziś rozmawiamy o nieustannej potrzebie zmiany, o podróżach, przeprowadzkach, poznawaniu nowych ludzi, o obcowaniu z naturą, spaniu w hamaku i o festiwalach muzycznych. Nie przez przypadek tytuł tego odcinka to Hej Przygodo i nie przez przypadek współpracownicy Zuzy nazywają ją leśnym stworzeniem. Ale żeby dowiedzieć się więcej, zapraszam Was do wysłuchania całości. Jeszcze dodam, dla wytrwałych, że w drugiej części odcinka rozmawiamy o strategiach radzenia sobie z emocjami i są to bardzo kreatywne strategie, dla mnie osobiście inspirujące, mam nadzieję, że dla Was również takie będą. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Skończyłam też fotografię w Łódzkiej Szkole Filmowej. Na temat ADHD kobiet natknęłam się stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu usłyszałam pierwszy podcast, a potem chciałam wiedzieć więcej i więcej. W zeszłym roku mój brat bliźniak dostał diagnozę i poczułam wtedy, że czas się temu i sobie przyjrzeć bliżej. I tak zaczęłam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości i odkrywa ją cały czas, a ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Chciałabym jeszcze przypomnieć, że odcinki wrzucam w czwartki co 2 tygodnie. Daty publikacji rozmów znajdziecie w opisie na Instagramie. Serdecznie zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania, dzielenia się przemyśleniami i do wspierania podcastu finansowo poprzez serwis buycoffee.to/ADH Dziewczyny. Dzięki temu będę mogła działać dalej i przygotowywać dla Was rozmowy na najwyższym poziomie, a teraz zapraszam do słuchania. Cześć Zuza.
Cześć.
W zgłoszeniu napisałaś, że przyswojenie myśli, że możesz mieć ADHD, było dla Ciebie ciężkie i 2 lata minęło, zanim poszłaś po diagnozę.
Tak, tak było.
I powiedz mi, co się zmieniło przez te 2 lata?
Życie się zmieniło, miejsce, w którym mieszkam, moja praca, świadomość przede wszystkim, też jakby wtedy po 2 latach, kurczę, 2 lata wtedy byłam na psychoterapii i stwierdziłam, że to jest gdzieś moment, gdzie mogę pogłębić jeszcze swoją świadomość i takim momentem jest faktycznie zderzenie się z rzeczywistością, czyli zderzenie się z tym, że mogę mieć ADHD. I to było trudne, ale jednocześnie robiąc ten test i będąc u psychoterapeuty, no ADHD-owcy, a raczej sposób, w jaki ja byłam wychowywana, myślałam, że to będzie jakieś takie osiągnięcie, a po całej, nie wiem, długogodzinnej, 3-godzinnej sesji dostałam diagnozę, że mam jakieś tam numerki, dostałam i wiadomo, jakby takie nie skierowanie, ale taki papierek, który pozwala mi pójść do psychiatry i powiedzieć, że hej, chciałabym spróbować farmakoterapii albo zobaczyć, jak się będę z tym czuć. No i to było takie okej, że to już i że jakby to jest ta diagnoza, że jakby całe 3 godziny polegały na tym, że gadam i dostaję, że tak mam i tak wow.
Miałeś takie poczucie, że 2 lata się zbierałaś właśnie tylko po te 3 godziny? Czy że byłaś zdziwiona, że tak to wygląda?
Nie zbierałam się do końca jakby przez 2 lata, żeby faktycznie zrobić tę diagnozę. To nie było tak, że myślałam, okej, w momencie, kiedy dostałam jakby taki sygnał od psychoterapeutki, pani psychoterapeutki, że mogę mieć ADHD.
Czyli to ona zasugerowała, nie było tak, że ty do niej przyszłaś i powiedziałaś, usłyszałam gdzieś o ADHD, teraz nie, się zastanawiam, tylko od niej to wyszło?
Tak, ja przyszłam w ogóle totalnie innej rzeczy do niej i po prostu w trakcie ona zasugerowała, że mogę mieć. No i nie pomyślałam wtedy kompletnie o diagnozie, po prostu stwierdziłam, okej, zbiło mnie to z pantałyku na 2-3 tygodnie, bo to jednak jest dosyć duża wtedy dla mnie rzecz. I no i po prostu gdzieś tam przez 2 lata próbowałam różnych rzeczy, tam starałam się wypracować, czytać też, wypracować jakby pewne nawyki, rutynę, jakieś stosowanie technik, pomodoro i tak dalej. No i po 2 latach gdzieś po prostu miałam taki bodziec, gdzie stwierdziłam, okej, to zróbmy tę diagnozę i zobaczmy, czy faktycznie tak jest.
Ale to nie robiłaś wtedy u tej terapeutki, tylko poszłaś do jakiejś innej?
Nie, poszłam do kogoś, kto mi został polecony. Mhm. Zrobiłam ją we Wrocławiu, też jakby to był taki dosyć crazy tydzień, dużo zmian, pogrzeb, autostopy i właśnie diagnoza, też zmiana jakby tam w pracy, już nie pamiętam jak, ale wiem też w życiu prywatnym, więc to był taki bardzo intensywny tydzień, więc stwierdziłam, a dowalmy sobie jeszcze, dlaczego nie? No i poszłam na diagnozę.
Ale to nie musiałaś się umówić z jakimś wyprzedzeniem wtedy?
Udało mi się to zrobić w miarę szybko. Czasami jest tak, że po prostu zwalniają się wizyty i akurat idealnie 9 w czwartek rano przeszłam się też do swojej po prostu ulubionej kawiarni i w pewnym momencie poszłam, albo to było 11, poszłam po prostu obok do psychoterapeutki, która została mi polecona i ona właśnie stricte specjalizuje się w ADHD. No, miała bardzo ładny gabinet. Musztardowe krzesła z IKEA. Krzesła, przepraszam, fotele. No. Super miejsce.
No, to jest też ciekawe, co zapamiętujemy często, tak emocjonalnie.
Tak, w ogóle takie drobne szczegóły, które teoretycznie nie mają żadnego znaczenia, ale masz takie flashbacki z Wietnamu tak zwane.
I powiedz mi, ona zrobiła z tobą diwę wtedy? Tak. Czy po prostu słuchała cię przez te 3 godziny?
To polegało na tym, że ona miała DB, ja nie starałam się nie zaglądać do żadnych testów, czy robiłam wcześniej jakieś testy takie, które można znaleźć, albo które zostały mi podesłane przez moją panią psychoterapeutkę, to tak, ale to nigdy nie były takie specjalizacyjne jak DB, no bo też nie czuję, że mam takie doświadczenie i też taki poziom edukacji, świadomości co do ADHD, żeby móc sama się zdiagnozować. I tu nie chodzi tyle co o zaufanie, ale też takie potwierdzenie od osoby zewnętrznej, że faktycznie tak może być. No i cała rozmowa, to była rozmowa tak naprawdę i w międzyczasie ona gdzieś tam wypełniała jakieś rzeczy, ale totalnie się skupiałam na wiązaniu sznurków i opowiadaniu o życiu, dzieciństwie, życiu dorosłym i o tym, jak sobie radzę w rzeczach. No, więc
Jakie miałaś objawy w dzieciństwie, takie, które sobie wtedy przypomniałaś?
Hyperfocus. Ja lubiłam bardzo oglądać bajki. Nie miałam nigdy Disney Channel, ale miałam kablówkę i tam był taki kanał niemiecki, Togo, więc, że tak powiem, z akcentem nigdy do końca nie miałam problemu. Czy z językiem niemieckim jest mi po drodze? No nie, bo, że tak powiem, dużo rzeczy się w trakcie wydarzyło, na przykład nauczyciele, ale czy potrafiłam siedzieć nie słyszeć do końca, co w ogóle ludzie do mnie mówią i musieli, nie wiem, pomachać mi przed nosem, albo nie wiem, rysowanie, dekoncentracja też w szkole, pamiętam do dzisiaj w podstawówce dostawałam mrówki, a zamiast uwag dostałam całe łącznie przez 3 lata pierwszej podstawówki. Pierwsze 3 lata, przepraszam, sorry. Dostałam 3 mrówki, w tym pamiętam jedna wynikała z tego, że po prostu ktoś powiedział, o, w koszu jest dżdżownica. No i to chyba nawiązuje jasno do tego, że mam problem z priorytetami i stwierdziłam, że w trakcie klasówki podejdę i zobaczę, czy faktycznie tam jest.
No. I pani się to nie spodobało, albo pan?
No, dostałam mrówkę, więc chyba nie.
A powiedz mi teraz, jakie są główne takie trudności związane z ADHD?
Emocje na pewno. Jest jednak jakby potwierdzenie diagnozy i też wczytywanie się jeszcze bardziej, z czym wiąże się, że tak powiem, ADHD, pomogło mi zrozumieć, że dużo moich emocji może być nasilone ze względu na to, że mam diagnozę, mam ADHD. Znaczy, na dzień dzisiejszy, czy to się zmieni w przyszłości, psychologia się bardzo szybko zmienia i może być tak, że w przyszłości okaże się, że to jednak nie jest to, ale jak na razie dzisiaj funkcjonuje w tej, że tak powiem, konwencji.
I to ci pozwoliło jakoś lepiej zrozumieć właśnie pewne zachowania z przeszłości, tak, albo takie, które teraz...
Zachowania z przeszłości, też sposób funkcjonowania, co jeszcze? Odbiór jakby środowiska, też jakieś takie moje lęki wewnętrzne. No, na dzień
Ale jak się czułaś w środowisku?
Czułam się okej, aczkolwiek no myślę, że to chyba raczej wynika trochę z dzieciństwa, ale ADHD może to pogłębić, taka potrzeba należenia i potrzeba akceptacji do jakby środowiska, to był dosyć duży taki, jak to się mówi, nawet nie fundament, tylko aspekt mojego życia, który poprowadził do trochę people pleasingu, już tam mnie nie ma, znaczy chyba, mam nadzieję, ale pamiętam, że był taki moment. Co do jeszcze takich rzeczy, które mi przeszkadzają w życiu codziennym, no to tak jak mówię, priorytetyzacja zadań, prokrastynacja i też takie rzeczy, to najbardziej objawia się w pracy, tak zwane wyrzuty, ale sobie z tym radzę, jakby też gadając z ludźmi i w odpowiedni sposób przy wsparciu właśnie zewnętrznym udaje mi się, że tak powiem, to kontrolować. O. No bo no, jakby to są takie rzeczy, które trzeba wypracować samemu. Nie da się tego zbić, nie wiem, farmakoterapią czy różnymi innymi tam rzeczami.
A pracujesz na pełny etat, prawda?
Tak,
dobrze
tak,
pamiętam.
Pracuję na pełny etat, robię też trochę freelansu. No pomaga mi to po prostu zachować jakąś tam równowagę i nie nudzić się szybko rzeczami, a jest to dosyć problematyczne.
Tak sobie wyobrażam, że pewnie praca w agencji reklamowej to jest taka dosyć kreatywna praca i czy na przykład postrzegasz ADHD jako zaletę w tym kontekście?
Tak, znaczy jest to zaleta i wada, bo no, pracuję teraz w agencji reklamowej, dodaje mi to bardzo dużo dopaminy, bardzo dużo adrenaliny i stresu jednocześnie, ale przez to, że jakby ta praca wiąże się z jakąś taką dynamiką i no jednak żyje się trochę w takim szybkim świecie, szczególnie, że jakby zahaczamy o digital i social media, no to pozwala mi to zostać w miejscu. Zostawanie w miejscu jest trudne. I no.
Więc... A jak długo już tam pracujesz?
Dwa lata. I to jest chyba moja pierwsza praca, gdzie pracuję tak długo, że jakby no faktycznie tak długo i nie chcę tego zmieniać, bo dobrze się odnajduję w tamtym miejscu.
A pracowałaś kiedyś w biurze, czy właśnie od początku pracujesz zdalnie? Albo w ogóle w jakim trybie pracujesz?
Zawsze gdzieś lubiłam pracować w formie hybrydowej. Próbowałam kiedyś pracy zdalnej i jest to trudne, ponieważ bardzo lubię poznawać nowych ludzi i też otaczać się ludźmi. Raczej jestem ekstrawertykiem, myślałam, że jestem ambiwertykiem, ale ostatnio ludzie mi uświadomili, że Zuza, chyba jesteś ekstrawertykiem. Tak zaczęłam kminić, że chyba faktycznie tak może być. I się zdekoncentrowałam.
O trybie pracy.
Aha, tak. No i potem pracowałam w biurze cały czas. I to też było trudne, no bo jednak to wtedy była praca 8-16, albo ja preferowałam 7:30, 7:15, bo potem miałam jeszcze wrażenie, że mam cały dzień do zrobienia, aczkolwiek wiadomo, po pracy raczej drzemka, a potem robienie jakichś takich małych rzeczy, bo jest się jednak wykończonym. To też nie było to i dopiero teraz jakby udało mi się znaleźć właśnie takie miejsce, gdzie mogę i podróżować, i zmieniać miejsca jak potrzebuję, i jednocześnie chodzić do biura i po prostu czuję taką lekkość i wolność mimo wszystko, no, w ekspresji, właśnie w tworzeniu swojej takiej aktualnej części życia, tak bym powiedziała może. No.
A tam jest bardziej taka praca projektowa? Czyli, że macie projekt jeden, potem wchodzi drugi, czy raczej to są takie stałe rzeczy, które się powtarzają?
Znaczy, to też zależy. Ja obecnie jakby opiekuję się, to jest dużo powiedziane, a jakby jestem w dwóch, czasem trzech stałych projektach, no i wpadają też dodatkowe rzeczy, plus to jest akurat super w mojej pracy, że jeśli wpadamy na jakieś pomysły takie, które mogą pomagać z fundacjami czy coś, to jest na to przestrzeń i wręcz jakby jesteśmy do tego zachęcani, żeby wychodzić z tej strefy komfortu i rozmawiać ze starszymi od nas, bardziej doświadczonymi osobami, żeby podejmować właśnie takie zadania albo inni powiedzą briefy. No, dużo będzie tutaj nomenklatury agencyjnej.
Dobrze, myślę, że jest to zrozumiałe jednak. No, mam nadzieję.
Żyję w tym świecie, to jest moja codzienność.
Pisałaś mi, że pretendujesz do bycia digital nomadem, czyli taką osobą, która pracuje zdalnie, ale jednocześnie nie jest przywiązana do jednego miejsca na mieszkania.
Tak, dokładnie.
I powiedz mi, skąd taki pomysł?
No, myślę, że to jest cały czas pokłosie i tego, że kocham podróżować, lubię zmieniać miejsca, lubię eksplorować, też doświadczać świata i życia. Mam świadomość tego, że to wiąże się z ogromnym wyjściem ze strefy komfortu, ale jednocześnie gdzieś w jakiś sposób mnie to ekscytuje. Podejrzewam, że to jest, że tak powiem, skutek dopaminy, dostarczania sobie, że tak powiem, cały czas rozrywki. Pewnie w pewnym momencie będę musiała znaleźć balans, ale w tym momencie jest to dla mnie takie rozwiązanie na dzień dzisiejszy, które nie tyle co pomoże mi, ale chociaż w sumie raczej pomoże mi odkryć, co faktycznie jest dla mnie takim złotym środkiem i taką moją definicją życia, nie tylko codziennego, ale po prostu jakby bycia w tym świecie.
Tak sobie myślę, że jeżeli jesteś otwarta na zmianę, no to tak naprawdę najlepiej jest po prostu sprawdzić na sobie.
Tak,
dokładnie. I spróbować, nie wiem, wyjechać pierwszy na krócej albo na dłużej i sprawdzić. A do tej pory, jak często na przykład zmieniałaś miejsce zamieszkania?
A do tej pory musiałabym policzyć, nie wiem, czy dzieciństwo się wlicza, chyba może raczej nie. Może...
Chyba nie, ale myślę, że też może mieć wpływ to, na przykład, że z rodzicami się przeprowadzaliście, może teraz jest ci łatwiej na przykład się przeprowadzać, bo wtedy już się adaptowałaś do zmian. No nie wiem, to tylko ty wiesz.
Z rodzicami przeprowadzałam się, z tego co pamiętam, 2 razy, a sama przeprowadziłam się 2, 3, 4, 5 albo 6. Pierwszy raz było na 3 roku studiów i w sumie to było tak, że 3 tygodnie wcześniej moi znajomi ze studiów zadzwonili i powiedzieli: ej, nie chcesz z nami mieszkać, bo w sumie dlaczego nie? I mówię: hej, przygoda. I zadzwoniłam tylko do taty, czy ewentualnie będzie mnie w stanie wspomóc, no bo wiadomo, dopiero zaczynałam jakby pracować w branży. No i jeszcze, że tak powiem, to były czasy, gdzie te pieniądze były wtedy dosyć małe, szczególnie jak zaczynasz z etapu stażysty bądź juniora i też na przykład załóżmy w małej firmie. I znowu się zdekoncentrowałam. I potem jakoś tak poszło samo. No, powiedziałam mojej mamie tydzień przed wyprowadzką, że się wyprowadzam.
Tylko wtedy to były takie wyprowadzki na zasadzie zmieniam miejsce zamieszkania, prawda? A nie w sensie takim, że planowałaś na dłużej, czy nie?
Znaczy wtedy to było potraktowane jako przygoda, gdzieś tam w głowie miałam, że chyba będę musiała się kiedyś wyprowadzić, znaczy, że jest taka chęć, ale to po prostu wynikło, znaczy to był po prostu przypadek.
Czyli tak się działo trochę.
Tak, i tak samo moje późniejsze wyprowadzki z kraju, to też pierwsza to był przypadek, druga to było hej przygoda.
A gdzie mieszkałaś?
Potem wyprowadziłam się do Stanów na rok, na au pair program. No i w międzyczasie robiłam sobie fajny freelancik, a potem wyprowadziłam się do Anglii, żeby hej przygoda zamieszkać z moim przyjacielem i uważam, że to był piękny czas. Stany tak samo, w ogóle mieszkanie jakby z ludźmi, przeprowadzki, poznawanie nowych miejsc, piękne doświadczenie, również takie zmieniające trochę mnie samą. No a potem też znowu było hej przygoda i zamieszkałam w Warszawie i dostałam tutaj w sumie super pracę, do której pracuję. W której pracuję do dzisiaj, dalej. Więc uważam, że to też był piękny moment. No i w Warszawie też przeprowadziłam się znowu, to zmiany życiowe. No i to teraz, to w sumie faktycznie teraz nie przeprowadziłam się po raz kolejny, bo zazwyczaj zmieniam miejsce zamieszkania co roku. W sensie jakby rok po roku mieszkam gdzieś indziej, jakoś tak samo wychodzi. A teraz wyjątkowo właśnie gdzieś znalazłam po prostu takie miejsce, gdzie mogę się osadzić i jednocześnie jakby pozwolić sobie na to, żeby podróżować i pracować zdalnie z różnych miejsc. Więc jeśli chodzi o samego digital nomada, to jeszcze nim nie jestem, może będę, chciałabym spróbować, ale w tym momencie jestem gdzieś tak w połowie drogi.
Okej, ale z tego co mówisz, to ważna jest dla ciebie ta baza. Czyli żeby, bo niektórzy po prostu tak robią, że prawda, nie mają żadnej bazy i zmieniają. Jadą na 2 miesiące, potem na 3 miesiące i tak zmieniają kraj, a ty chciałabyś mieć bazę.
Czyli jak na dzień dzisiejszy mam tą bazę, to jest jakaś taka forma stabilizacji, plus no, moja praca nie jest w pełni zdalna, jest hybrydowa. To też wynika z tego, że wymyślanie pomysłów i bycie w agencji reklamowej, tworzenie teamów kreatywnych i tak dalej, jednak wymaga obcowania z człowiekiem i no, czasami o wiele lepiej brainstorming, gadanie, wymyślanie rzeczy, czy to w ciągu tygodnia, czy jak przyjdzie, że tak powiem, faza, to nagle zapisujesz na kartce wszystkie pomysły, nie wiem, w niedzielę o 23, bo znajdujesz po prostu ten jeden insight, który pozwala ci na rozszerzenie i, nie wiem, zaproponowanie po prostu czegoś, co później będzie działać. I po prostu moja praca jest w tym momencie hybrydowa, stąd wynika moja stabilizacja. No i dobrze jest mieć miejsce właśnie, do którego w którym można zostawić rzeczy. Mogłabym zostawić to u rodziców, ale tak jak mówię, w tym momencie moja praca jest w Warszawie, więc Warszawa jest takim miejscem, w którym zostawiam swoje ciuchy i plecaki w przerwach, że tak powiem, pomiędzy podróżami.
No to też daje jakieś takie poczucie spokoju właśnie, że zawsze możesz wrócić.
Tak.
I że to jest tak, twoje.
Tak, że mam takie miejsce, gdzie dosłownie mogę zamknąć się na kilka dni w swoim, nie wiem, pokoju, w mieszkaniu i po prostu nie ruszać się, odpoczywać sama, bo też przebodźcowanie, w ogóle ostatnio dowiedziałam się, że to jest dosyć nowy termin i faktycznie jakby sprawdziłam genezę i nie mogę znaleźć, więc okazuje się, że przebodźcowanie jest dosyć nową rzeczą, jest słowem XXI wieku, tak bym to nazwała.
Ale myślę, że bardzo weszło do języka.
Bardzo. No, no jest taki duży self-awareness, żyjemy teraz w jakby etapie, gdzie też niestety staje się to trendem, żeby poznawać siebie i swoje potrzeby i rozwijać siebie jako świadomą jednostkę.
No też właśnie samo podróżowanie, prawda? Jest też jakby no, dosyć związane z indywidualizmem i z takim podejściem do życia, no bo podróżujemy dla siebie.
Tak, no forma podróżowania bardzo weryfikuje to, co masz w sobie i w jaki sposób chcesz żyć i co jest twoją strefą komfortu, a co nie do końca. Więc no, podróżowanie tak pozwala też bardzo mocno poznać siebie, bo to jest dla mnie wyjście ze strefy komfortu, no, ale ja mam wrażenie, że jednak podróżuję trochę w inny sposób niż, że tak powiem, może inaczej. Moi rodzice postrzegają podróżowanie jako taki wyjazd na 2-3 tygodnie, na jakiś urlop, właśnie jakby w ogóle definicja urlopu, gdzie sobie odpoczywają od życia codziennego, a ja raczej wolę wprowadzać się w dane środowisko i poznawać jakby lokalsów i ten świat wokół.
A jak wyjeżdżasz, to potrzebujesz mieć jakieś stałe albo jakieś rutyny, albo właśnie takie poczucie, że masz tam swoje miejsca, czy raczej eksplorujesz?
Jakby to tak osadzić. Czasami jest tak, że totalnie jakby wszystko zmieniam i jakby totalnie inaczej to wygląda. A czasami jest tak, że szczególnie jak wyjeżdżam ze znajomymi, trudne są w ogóle wyjazdy jakby z ludźmi, jeśli jesteś takim mocno solo travelerem.
Ale myślimy teraz o właśnie wyjazdach wakacyjnych, czy raczej o takich, jak ty mówisz, że zmiany miejsca na jakiś czas?
No teraz stricte koncentruję na takich wyjazdach na kilka dni, wylotach głównie w sumie, chociaż wyjazdy też można tak nazwać, no to faktycznie wtedy mi się tworzy jakaś nowa rutyna, czy to, nie wiem, jak byłam teraz we Włoszech właśnie z Zuzią i z Karoliną, znaczy teraz, jakiś czas temu, to tak wstawałam najwcześniej, bo jakoś tak wychodzi, że jak podróżuję z ludźmi, to jestem niestety osobą, która wstaje najszybciej, najwcześniej. Pewnie wynikowa po prostu zmiany środowiska, też zmiany jakby przestrzeni i jakby przebywanie z nowymi osobami, znaczy z nowymi. Trochę nowa rzeczywistość, tak bym to nazwała. No to wychodziłam wtedy na kawę, zbierałam jakby kawę dla wszystkich, cornetto, czy to jakieś rogaliki, czy to się nazywa lobsters. Takie wypieki z ciasta francuskiego, ale nie wyglądają jak rogaliki, tylko w sumie jak połowa rogalika, więc z pietrzami i zawsze przynosiłam z rana jako takie śniadanko. No i to była moja rutyna, nie? Z rana też przeglądałam wtedy sobie nie tyle coś newsy ze świata, bo mnie to stresuje, ale właśnie jakieś tam wiadomości i tak dalej, no bo potem chciałam się wyłączać po prostu, żeby eksplorować przestrzeń. No i to są wyjazdy właśnie takie krótkie, no ale w dłuższych wyjazdach, właśnie takich rocznych, znaczy wyjazdach, przenosinach bym to nazwała. Myślę, że to też tyczy się Polski. No to jakby tworzą się jakieś nowe rutyny, czy to znajduje, nie wiem, jakieś ulubione miejsca, czy nie wiem, przejazd metrem po prostu kocham. Za każdym razem staram się znaleźć jakąś taką ścieżkę, która będzie prowadziła przez metro. No chyba, że wracam do domu na Pragę, no to wtedy staram się jechać jakimś tramwajem, który przyjeżdża przez centrum i most Poniatowskiego, najlepiej w trakcie Golden Hour, albo Zachód Słońca, albo Blue Hour w ogóle, bo całe miasto zamienia się, w sensie jakby widok z tyłu jest taki, że wszystkie wieżowce są takie niebieskie, w ogóle jest tak pomarańczowo i złoto, albo tak właśnie fioletowo i to jest po prostu przepiękne i to jest taki moment mindfulnessu bardzo, bardzo mocny i potrzebny.
Tak, ja też bardzo lubię właśnie. Ja tam rowerem często przejeżdżam i jak sobie stanę na moście.
Albo takie deskorolką. Super, kocham. Naprawdę to są takie ważne miejsca do posiadania, że tak powiem, w głowie.
Nawet. Tak, ja sobie wtedy też przypominam, że kurde, jakby lubię to miasto, że jakie ono jest zróżnicowane. Ja bardzo lubię Warszawę, więc też...
Wydaje mi się, że Warszawa dostarcza też takich bodźców, dlatego ja się tutaj odnajduję. Wiem, że to nie jest miejsce, w którym będę mieszkać całe życie. Jestem gdzieś tego świadoma, że jednak ciągnie mnie bardzo mocno do natury i ostatnio coraz bardziej się o tym przekonuję. Też jakby mieszkam blisko Parku Skarżowskiego i to jest taki dla mnie bardzo ważny punkt, że jednak mam szansę mieszkać w miejscu, w którym codziennie, nie wiem, mogę wyjść na hamakowanie, czy przejazd deskorolką, czy w ogóle jakby po prostu leżenie na łące, słuchanie muzyczki do podcastu, rysowanie, obok jest plaża, więc to jest taka ważna część mojego dnia, mojej codzienności, żeby jednak gdzieś tam obcować z naturą, nawet jeśli mieszkam w betonowym mieście, bo tak można to nazwać.
Mam tak samo, że właśnie ciągle to jest gdzieś taki balans pomiędzy szukaniem tego, gdzie jest miasto, a gdzie jest taki spokój i właśnie trochę więcej ciszy. No to jest trudniejsze w Warszawie, bo nawet jak wsiadasz na rower, to po prostu ja na przykład te ścieżki rowerowe są wzdłuż głośnych ulic. Więc czy jest dzień, czy jest noc, no trzeba już kawałek gdzieś odjechać albo mieć takie swoje miejsca.
Albo szukać skrótów. Jak się wraca do domu, to szukasz pomiędzy wieżowcami albo w ogóle domkami i tak dalej.
No. Albo właśnie wyjeżdżać, tak jak mówisz, że co jakiś czas. I ja mam tak, że jak wracam tam do siebie na Podkarpacie, to po prostu regeneracja milion i chciałabym tam wracać, tak jak ty opowiadasz, no, na dłużej, żeby mieć taką szansę, żeby sobie tam pojechać na 2-3 tygodnie, bo wtedy faktycznie czuję, że coś się zmienia już we mnie, ale że też właśnie mogę pobyć w tym miejscu, już nie muszę tak gonić i załatwiać spraw, jak się wróci. Myślę, że to jest super, tylko faktycznie trzeba mieć dostosowaną do tego pracę i sobie to jakoś zaplanować. Pomyślałam sobie, jeszcze wrócę teraz troszkę do tego, jak opowiadałaś właśnie, że wychodziłaś we Włoszech pierwsza rano kupić te croissanty i kawę. Tak sobie myślę, że to jest właśnie taki czas dla siebie i nawet jak jedziesz z ludźmi, to jednak gdzieś ta potrzeba pobycia trochę samemu też się pojawia.
Tak, ja dosyć niedawno dopiero odkryłam, że to jest taka dosyć duża dla mnie potrzeba. Wcześniej też jakby wychodziłam z trochę innego punktu w życiu, gdzie stawiałam mimo wszystko dobre samopoczucie kogoś innego wyżej niż swoje. A tak jak mówię, im bardziej wzrasta moja samoświadomość, tym po prostu coraz częściej przekonuję się do tego, że me time jest bardzo, bardzo ważny i nawet jeśli nie czuję przebodźcowania, bo przebywam z ludźmi, to jednak gdzieś tam nawet sama się przymuszam do tego, czy nie wiem, żeby poddychać trochę, w ogóle oddychanie strasznie tego nie doceniamy i to jest mega ważne. Czy tam medytacja nawet właśnie też bardzo dużo medytowałam w Anglii. Tak codziennie 10.
Z jakąś aplikacją, czy tak po prostu? Nie musisz podawać nazwy, po prostu tak pytam z ciekawości.
Jeśli chodzi o samą medytację, to najlepiej odnajduję się w prowadzonej, no bo jednak głowa ucieka i bardzo, bardzo często. Aczkolwiek teraz mówię, przerzuciłam się na oddychanie, które bardzo pomaga w przebodźcowaniu, jak czujesz taki stres wewnętrzny. Tego nie da się nic tu uniknąć. Myślę, że to nie jest też kwestia ADHD, tylko po prostu naszego jestestwa.
Jestestwa, ale też myślę, że tego, że jesteśmy właśnie bombardowani bodźcami, tak samo jak już rozmawialiśmy o przebodźcowaniu i to jest takie trochę krótka lekcja uważności i takie tak. Powiecie, że
hej. No, nie bez powodu zmieniło nam się jak to się mówi, czas maksymalnego skupienia, to chyba z 8 sekund na 7, to jest przykre, ale no gdybyśmy żyli, nie wiem, 100, nawet nie, z 200-300 lat temu, to ten świat byłby mega nudny, ale gdybyśmy pożyli tam przez, nie wiem, 2-3 tygodnie i wrócili do tego świata, to by się okazało, że wow, że tu jest bardzo dużo informacji i to jest bardzo bodźcujące. I no, da się trochę zwariować, szczególnie jak wyjeżdżasz w naturę, nie wiem, spanie na hamakach gdzieś pośrodku niczego, gdzie nie ma zasięgu i wracasz do miasta i masz takie wow, tu się naprawdę dużo dzieje i się zastanawiasz właśnie, czy to w takim razie jest twoim priorytetem, czy nie.
A zastanawiam się też, czy przy takich wyjazdach na przykład trudno jest ci potem z powrotem się odnaleźć, czyli nie wiem, jedziesz na kilka dni, całkiem inny świat, wracasz tutaj do Warszawy i od razu jesteś w stanie właśnie tak wejść do pracy i nie wiem, wrócić do jakichś rutyn, jeżeli masz, albo w ogóle, czy raczej to jest taki kilka dni, to jest chaos?
Ja to nazywam odchorowywaniem wyjazdów, gdzie właśnie takim dużym ostatnim przykładem, najbardziej aktualnym przykładem jest fakt, że byłam na festiwalu, takim, który trwał 8 dni, więc w sumie wyjechałam na 9, bo jeszcze wcześniej nocowałam sobie w namiocie na klifie. I to był Summer Contrast i on jest bardzo pięknym festiwalem, bardzo też podcującym, dużo tam się dzieje. Może nie tak dużo jak na Open Airze czy na Offie, ale bo on jest bardziej osadzony w naturze, też nocujemy w namiotach, albo w hamakach, albo w kamperach i bardzo dużo jest otwartych ludzi, co jest piękne.
A no, gdzie jest ten festiwal?
W Rogalinku, gdzieś w zachodniopomorskim.
A, to jest polski festiwal.
Tak, to jest polski festiwal. To jest festiwal, znaczy, jak to się mówi, porównywany do Garbicza. Garbicz jest też trochę chyba polskim festiwalem, ale jest na granicy z Niemcami i dużo właśnie tam jest ludzi z Niemiec. To samo jest w sumie na Summer Contraście, ale ale jest tam jednak trochę więcej Polski, też jest bardzo dużo takich ludzi, którzy mają niesamowite w ogóle niesamowity sposób na życie i prowadzą po prostu przepiękne życie, mają przepiękną codzienność, też inne perspektywy. No ale wracając, wróciłam z takiego festiwalu, no i 3 dni musiałam jakby przesiedzieć w domu po pracy, bo bardzo chciałam jednak wrócić do niej. No i za każdym, znaczy po każdym takim wyjeździe widzę, jak ja się zmieniam. Załóżmy po takim festiwalu przez tydzień, w ciągu tygodnia zrobiłam, nie wiem, jakiś nowy plakat, playlistę, taką właśnie bardziej taką psychodeliczną, spirytualną, gdzie jest bardzo dużo takich piosenek, do których można tańczyć na łące, a potem ludzie się będą pytać, hej, brałaś coś? Miałam taką sytuację w Stanach, właśnie robiliśmy sesję zdjęciową i było piękne jakby krajobraz. Mówię, dobra, to stój tutaj, a ja polecę tam, gdzie jest taka wysepka i zacznę tańczyć. I nie mam tych zdjęć, bo generalnie straciłam kontakt z tym fotografem, zniknął po prostu nagle z social media. Mam nadzieję, że wszystko u niego okej. I właśnie potem, jak wracałam, to jacyś Amerykanie zapytali się, czy wszystko ze mną okej, czy jakby mam dobrego tripa. I mówię, wszystko jest okej, jakby ja jestem trzeźwa, nie potrzebuję, że tak powiem, wspomagać się substancjami, żeby robić takie rzeczy, nie wiem, jak tańczenie na ulicy i tak dalej. No jakby to jest super. No i wtedy naokoło znowu. Dobrze. Wróciłam i przez tydzień po prostu puszczałam właśnie tego typu muzykę u nas w pracy i wszyscy jakby tak mieli, wow. Wróciłaś z lasu znowu, wyglądasz jak leśne stworzenie. Właśnie kiedyś tak mnie ludzie opisali, że jestem takim wolnym, leśnym krzatem, tak chyba, albo nazywają mnie słońcem, co jest mega urocze. Mam nawet tatuaż słoneczko gdzieś. Zapominam o tym, że go mam. W ogóle zapominam, że mam tatuaż. I potem patrzę na nim takie, o.
A traktujesz je jako wspomnienia? Czy raczej masz inne podejście?
To jest skutek spontanicznej decyzji.
Każdy z nich?
Każdy z nich jest skutkiem spontanicznej decyzji. No w jakiś sposób są, jakby opisują gdzieś jakąś część mojego życia. Mam tatuaż na przykład kwiatka ze SpongeBoba, który jest moim chyba drugim tatuażem. No i zrobiłam go w Anglii właśnie z Nastką. I potem zrobiłam sobie tego samego dnia, godzinę później, dwa kolejne. I jeden to jest o...
Bardzo spontaniczne.
I jeden to jest o motylek, czyli właśnie takie nawiązanie do ADHD. Wtedy nie wiedziałam, że mam zdiagnozowane ADHD, więc to był taki tatuaż właśnie randomowy. No i zazwyczaj to jest właśnie decyzja taka, że podejmuję... Cały dzień biję się z myślami, potem nagle znajduję, nie wiem, pomysł albo przypadkiem, nie wiem, tatuatorkę bądź tatuatora i napiszę do nich, ej, masz termin w ciągu następnego tygodnia? Tak. Świetnie, to robimy tatuaż.
Ale ciągle to jest jeszcze ten tydzień na zastanowienie się pewnie u niektórych osób, czy u ciebie w ogóle
decyzja
nie?
Jest podjęta. Decyzja jest podjęta okay. W momencie, kiedy napiszę do tej osoby, mówię, umawiamy się, okay. Lecimy teraz. Jakby to jest bardziej właśnie ta kwestia, że po prostu decyzja jest podjęta w danym momencie. Też w kwestii włosów, podróży.
A często zmieniałaś włosy?
Teraz staram się nie, staram się je zapuścić i jakby zobaczyć, jak się znowu będę czuła, że tak powiem, z długimi włosami surferki, ale zazwyczaj, nie wiem, czy to farbowanie, czy ścięcie włosów, to była decyzja jednego wieczoru. Teraz bardzo biję się z tym, żeby tego nie robić. Jedyne, co zrobiłam, to wzięłam sobie grzywkę. Żeby jakoś zaspokoić potrzebę tej zmiany, ale staram się nie. Jest to trudne, dlatego piszę zawsze najbliższym przyjaciołom, że jak napiszę do nich, że chcę ściąć grzywkę, to muszą mi kategorycznie zabronić, albo wysłać jakieś zdjęcie inspiracji, gdzie chcę być i wtedy...
Przypomnieć sobie, po co ty jej nie chcesz ścinać, w sensie, jak masz wyglądać. Ale to jest super strategia, w sensie napisanie do przyjaciół, którzy tak nam przypomną, hej.
Halo. Tak, ostatnio moja kumpela w ogóle mi przypomniała, bo powiedziałam, chyba się przeprowadzę znowu, a ona powiedziała, to jest ten moment, gdzie mam ci przypomnieć, bo pewnie zapomniałaś, że nie możesz się wyprowadzić, dopóki nie naprawisz wszystkich zębów. Ja miałam taki moment po prostu zderzenia z rzeczywistością, że faktycznie tak jest i że obiecałam sobie to gdzieś kiedyś, no ale wypadło mi to z głowy, bo tak mniej więcej po prostu funkcjonuje, że postanawiam sobie coś. Staram się to zapisywać, pewnie jest to gdzieś zapisane, ale tak jak z moimi kalendarzami, no wszystko gdzieś po miesiącu po prostu ginie w mojej głowie albo w tercie moich jakby kartek, jakichś papierów, albo po prostu w notatkach na telefonie. Mam ich jakieś, nie wiem, setkę, może 200 notatek różnych i potem przeglądam, mam takie wow. No, także no jest to dosyć ciekawe tworzenie rutyny samo w sobie.
Tak, ale też obserwowanie siebie właśnie i jakby przypominanie sobie o tym, o czym się zapomniało. Myślę, że to jest taka codzienność trochę ADHD-owa.
Tak. Jedynymi stałymi, które jakby, którym jestem zaskoczona bardziej w ten sposób, to są notatki takie trochę opisujące mnie, też takie kminy, myśli, bo jednak przelewanie rzeczy w telefon, bo na papierze nie mam ze sobą cały czas, że tak powiem, kartki, czy tam można to nazwać dziennikiem, ale raczej to jest szkicownik z randomowo wylanymi myślami bądź rysunkami. No nie mam tego, więc zapisuję to w notatniku i to jest faktycznie stała, którą prowadzę od ponad roku i odkryłam, że to bardzo mi pomaga. Druga to jest taka stała, gdzie stykam się ze swoimi lękami i po prostu zapisuję i też jakby zderzam je z taką drugą częścią siebie, czyli wiesz, mamy pierwszą perspektywę, czyli ja, drugą perspektywę, czyli osoba naprzeciwko, nie wiem, partner do rozmowy albo wewnętrzna zmiana po prostu myślenia, czyli traktujesz siebie samego jako przyjaciela, czyli druga strona i trzecia, czyli jakby punkt obserwatora, który też jest mega ważny i pozwala spojrzeć na sytuację z jeszcze innej perspektywy i zyskać większy, szerszy obraz. No i to jest ten drugi.
I zapisujesz sobie to wszystko? Czy po prostu starasz się tylko pomyśleć o tym?
Staram się pamiętać o tym, żeby to zapisywać. No wiadomo, wychodzi jak wychodzi. Zazwyczaj sięgam po to w momencie, kiedy poczuję potrzebę, albo przypomnę sobie, że hej, przecież mogę to zapisać i wykminić. No i takim trzecim, to jest w ogóle największe zaskoczenie, nagrywam dla siebie co roku wakacje, teraz wyjątkowo w tym roku jeszcze zapomniałam, nagrywam do siebie co roku w wakacje takie 10, czasem 15-minutowe rozmowy do siebie i potem co roku je odtwarzam. Mam trochę łez w oczach, bo jest to przepiękne. Tam dużo mówię o tych potrzebach w przyszłości, gdzie jestem teraz. Zazwyczaj, trochę się rozklejam, zazwyczaj nagrywam to w różnych miejscach, raz, że w życiu, ale też, no nie wiem, pierwsze takie nagranie nagrałam, jak szłam do moich przyjaciół w Londynie, żeby ich odwiedzić. Wtedy mieszkałam właśnie w Anglii i to było takie niesamowite słyszeć ten szum, przypomnieć sobie rzeczy, przypomnieć sobie, gdzie szłam, jakby w którą stronę, że się tam skupiłam po drodze, bo oczywiście skoncentrowałam się na tym, że nagrywam dla siebie samej jakiś taki list i to była pierwsza jakby taka, pierwsze takie podejście w ogóle do zrobienia takiej rzeczy. Duże wyjście ze strefy komfortu, ale też duża wdzięczność. No. Więc to są takie trzy stałe, same do siebie.
Ale myślę, że to są takie bardzo wzmacniające rzeczy. Mm-hmm. Jak się do nich wraca, to tak jak mówisz, że jest wzruszenie i jest czasami niedowierzanie, że się było. Ja tak sobie myślę, ja też piszę często, właśnie zapisuję, może nie często, no właśnie
mam jak takie, pamiętasz.
Jak pamiętam, albo bardziej tak okresowo, że jak już się coś przyleje, jak już jest za ciężko, to wtedy sobie przypominam, miałam pisać, bo to mi pomaga i wtedy siadam i kilka dni potrafię pod rząd takiego bardziej ciemniejszego okresu pisać.
Mm-hmm.
Kilka razy nagrywałam też, to jest ciekawe, ale jakoś chyba jeszcze, znaczy to było super, ale bałam się tej formy.
Czemu? Trochę,
nie wiem, bo nie chciałam chyba tego potem odsłuchiwać, bo jak czytam, to jakoś jest dla mnie naturalniejsze później odczytywać, ale
słuchanie się, że jestem głosu?
Zainspirowana jestem, znaczy nie boję się słuchania, bo też słucham, bo pracuję teraz głosem.
Tak.
Ale no myślę, że sprawdzę tą strategię z wielką chęcią właśnie, żeby nagrać coś dłuższego.
Mhm. Może to też, znaczy znowu zbiję to ze swoją jakby tam granicą, którą musiałam gdzieś przejść, przepracować. No takie nagrywanie do siebie samej wiadomości takiej, nie wiem, gdzie jesteś, co będziesz chciała robić w przyszłości, gdzie jesteś na tym etapie. No to jest takie zetknięcie się z rzeczywistością, a później tak naprawdę z przeszłością i takie po prostu zderzenie swoich potrzeb. Plus dla mnie to było kiedyś, postrzegałam to jako trochę egoistyczne podejście, że no, nagrywam sama dla siebie o sobie, wow. Tak, no ale to jest tak samo jak w trakcie sesji zdjęciowych z ludźmi, którzy nie są obyci jakby sesjami zdjęciowymi, czyli to są osoby, które zazwyczaj po raz pierwszy podchodzą do czegoś tak profesjonalnego, nie wiem, sesja biznesowa, albo portrety po prostu same dla siebie, albo akty, boudoir i tak dalej, to jak im mówię, że powinnaś albo powinieneś przez 5 minut dziennie popatrzeć na siebie w lustrze, w ubraniach, nago, w jakiej konwencji będziesz chciał albo chciała, albo będziecie chcieli, albo chciało. Właśnie te zaimki i przyimki są dosyć ciekawą nową formą, jeszcze się w tym odnajduję. To spotykam się z czymś takim wow i takim zastygnięciem trochę, no bo jak to? Patrzeć się przez 5 minut na siebie? Jak to? A to jest taka akceptacja siebie i to jest piękne i ja gdzieś to tam też robię i w pewnym momencie zawsze masz taki dosłownie pstryk i zauważasz, że już nie patrzysz na siebie w kategoriach, o Boże, to jest złe, to jest niefajne, to muszę zmienić, tylko zaczynasz jakby akceptować, że no wyglądu nie da się zmienić, znaczy inaczej, da się go zmienić na tyle, na ile możesz, no ale nie zmienisz tego, że załóżmy, nie wiem, masz węższe biodra, albo że masz inny układ szczęki, tak mogę to nazwać, albo nie wiem, masz krzywy kręgosłup, no i to jest taka akceptacja tego, że no tak wyglądasz i to ciebie czyni jakby pięknym i wdzięcznym i właśnie stykam się z takim, że wow. I często ludzie próbują i widać te zmiany bardzo mocno na zdjęciach i to jest super, jak widzisz, że ktoś się otwiera właśnie dzięki temu, że nie wiem, tydzień przez tydzień albo dwa tygodnie właśnie ćwiczył coś takiego, nie wiem, czy to po prostu pozowanie, ale też patrzenie na siebie, tak w lustro, nie? Puszczasz sobie jakąś fajną muzykę i po prostu eksplorujesz to, jak wygląda twoje ciało.
A w kontekście relacji, przy takim właśnie podróżowaniu, zmienianiu miejsca, jak ci się udaje utrzymywać relacje i czy te relacje są takie satysfakcjonujące dla ciebie?
To jest trudne i nauczyłam się tego dopiero niedawno, jakiś może rok, półtorej roku temu. Albo inaczej, zdałam sobie sprawę, że to wymaga bardzo dużo pracy, bardzo może dużo mojej pracy wewnętrznej, takiego sobie przypominania, że w ogóle to będzie przykre, co powiem, ale że istnieją ludzie w moim życiu i to, że ich nie widzę na co dzień, to nie znaczy, że ich nie ma, ale taka jest prawda, że czuję, że to jest jakby tam wynikowa ADHD, że potrafię zapomnieć o tym, że istnieją i to wystarczy sekunda, ale tak jest czasem i to jest mega przykre i zawsze po prostu mam takie wow. To jest tak samo jak zapisywanie sobie jakby nie wiem, ludzi i co lubią albo jakie prezenty w przyszłości możesz im sprawić. Bo tak, nie wiem, załóżmy, masz w ciągu dosłownie, nie wiem, sekundy dostajesz hinta od kogoś podczas rozmowy, że o, ta osoba, to tej osobie mogę kupić, nie wiem, jakiś podarować film, załóżmy, do analoga, który jest jakimś takim wow i robi jakieś takie dziwne kolorystyczne szachermacher, dzięki czemu te zdjęcia są totalnie inne i też w jakiś sposób wyjątkowe. No ale utrzymywanie relacji. Bardzo dużo moich przyjaciół nie mieszka we Warszawie. No to jakby ja rozumiem, że to jest skutek tego, że się przenoszę. Bardzo dużo osób jakby wyprowadziło się z Polski. Też dużą siatkę znajomych miałam kiedyś we Wrocławiu. Duża liczba z tych osób została, no ale tak jak mówię, jakby życie to trochę jest seria rozdziałów i sami piszemy tę książkę i rozdziały kiedyś się kończą i pozostają pięknym wspomnieniem albo tłem. I staram się dzwonić przede wszystkim albo rozmawiać z tymi ludźmi na co dzień, albo przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu też zapytać się w ogóle, hej, jak się czujesz, albo hej, nie mogę teraz, nie mam przestrzeni na to, żeby rozmawiać, biegnę gdzieś, albo mam strasznie dużo rzeczy do roboty, cały czas coś robię i nie mam przestrzeni na rozmowę, albo jestem w trakcie wyjazdu, w którym potrzebuję się totalnie wyłączyć, żeby poeksplorować to, co się dzieje wokół mnie. Mam nadzieję, że masz dobry dzień, życzę ci miłego dnia i dziękuję, że jesteś. W ogóle podziękowanie ludziom za to, że są w moim życiu mega zmieniające. W ogóle jak dostaję się, też czasem dostaję sama taką wiadomość. Dziękuję, że jesteś, dziękuję za to, za to, za to. Albo, że sprawiasz, że coś tam, albo, że inspirujesz w ogóle. To fajne i bardzo takie emocjonalne.
Miłe. Nie wiem, czy też tak masz. U mnie było tak, że jednak studia już zaczęłam jakiś czas temu i one ciągle trwają, trochę się zmieniły, ale że u mnie te relacje bardzo były takie intensywne i dużo się zmieniało w pierwszych latach studiów, gdzie teraz pod koniec już właśnie mam takie stałe znajomości i niektóre miały długą przerwę i miały tak, że właśnie potrzebowały trochę czasu, trochę dystansu, żeby wrócić, z tym, że teraz już z taką świadomością jestem właśnie w stanie zobaczyć te relacje i jakie one były pełne. I mam takie, że właśnie czuję dużo wdzięczności, że te niektóre relacje były na tyle silne, że wróciły i że teraz już też mam taką wiedzę i dojrzałość, że właśnie wiem, żeby o nie dbać. I jakby czuję, że już ze mną zostaną na dłużej. To jest takie bardzo miłe uczucie.
No, przerwa pomaga spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. I też wydaje mi się, że to jest kwestia dużej świadomości siebie. Jakby cały czas zwiększamy świadomość, oczywiście jeśli chcemy i pozwalamy sobie na tą przestrzeń, na tę przestrzeń. I faktycznie tak jest. Też mam kilka takich, znaczy kilka... wyjazd do Stanów, później jakby przejście do Anglii i tak dalej, poskutkował niestety tym, że potraciłam bardzo dużo osób takich mi bliskich. W różny sposób, albo się po prostu rozjechaliśmy z braku kontaktu, albo było takie dosyć silne zderzenie z rzeczywistością, napisanie jakby zdań kilkudziesięciu, wymiana jakby, że tak powiem, wymiana albo inaczej dialog zderzający z rzeczywistością, tak faktycznie jest, no bo wyjazdy często niestety prowadzą do idealizacji, nawet nie wyjazdy, tylko mieszkanie w innym miejscu niż twoja siatka znajomych czy twoi przyjaciele, no prowadzi do idealizacji jakby danej relacji i warto jednak czasami zderzać ją z rzeczywistością, a takie przerwy No, one u mnie wyniknęły zupełnie po prostu przypadkiem. Czy to ja się odcięłam, czy druga osoba po prostu rozpoczęła nowy rozdział i to jest okej, bo ludzie są na teraz i trzeba traktować, trzeba być w teraźniejszości, bo dzięki temu jest większa wdzięczność i ja się wtedy, znaczy ja, łatwiej jest mi się pogodzić z tym, że nie wiem, że ktoś na przykład zmienia swój rozdział, rozpoczyna nowy rozdział i możliwe, że to jest koniec powoli naszej wspólnej przygody. Albo przerwa.
Albo przerwa, ale też właśnie każdy idzie gdzieś ze swoimi potrzebami i w swoim kierunku i faktycznie, że te kierunki mogą nam się rozminąć.
No, jesteśmy indywidualnymi jednostkami i każdy z nas jest inny. To tak jak nie ma dwóch takich samych płatków śniegu, tak samo nie ma dwóch takich samych ludzi z tymi samymi przeżyciami, traumami, emocjami, postrzeganiem świata i tak dalej. Może ktoś znajdzie się, ktoś, kto jest bardzo podobny, ale to nigdy nie będzie moim zdaniem taka sama osoba, więc...
Tak samo jak cechy ADHD, no. Mm-hmm. Możemy mieć podobne objawy, ale każdy będzie miał inne nasilenie, całkiem właśnie inny jakby zbiór tych objawów i myślę, że też stąd te rozmowy, bo każda z dziewczyn, mm-hmm. z którymi rozmawiałam, no jakby jesteśmy zupełnie różne, a jednocześnie bardzo podobne też w wielu kwestiach, to jest super.
Objawy mogą być bardzo podobne do siebie, ale no ciężko, bo tam jest, tutaj jest w ogóle bardzo dużo składowych, które nas tworzą ludźmi takimi, jakim jesteśmy. No i to jest tak samo z każdą inną, z każdym innym rodzajem, nawet nie wiem, jak to nazwać, zaburzenie to będzie duże słowo, rodzajem
różnic indywidualnych, tak, osobowości. Tak. Ja też myślę, że to jest też ostatnio dla mnie jakieś takie ważne, że by nie definiować, że rozmawiamy o ADHD, mhm. ale żeby jakby to nie była taka pierwsza rzecz, którą komuś gdzieś mówimy, nie? Bo jesteśmy tak złożonymi osobowościami, tak różnymi ludźmi, tak wiele czynników na nas wpływa i właśnie jest to tak, jesteśmy też tak ciekawi w ogóle jako ludzie, że czasami jest nam łatwo, szczególnie jak dostaniemy gdzieś diagnozę na początku, bo dzisiaj ja mam ADHD, po prostu chodzić z tym ADHD na czole, nie? I jakby mieć tak, że kurde, no to mnie teraz definiuje, albo w ogóle tylko o sobie myśleć w tym kontekście. Myślę, mm-hmm. że przez jakiś czas to jest pewnie też zintensyfikowane, bo po diagnozie no ciągle się o tym myśli, bo się to przeżywa.
No tak, trzeba, no jakby, tak jak mówię, zderzenie z rzeczywistością.
Zderzenie z rzeczywistością.
Też przetrawienie informacji, nie?
Jakby no, to, więc to trwa. To trwa, ale myślę, że właśnie, żeby pamiętać tak wiele czynników, które nas kształtują i żeby gdzieś brać to do lepszego zrozumienia siebie. Tak sobie myślę o ADHD, żeby po prostu właśnie trochę się od siebie odczepić i dać sobie przestrzeń na bycie sobą i tak jak mówisz, nie, że jeżeli widzisz, że te zmiany na przykład są mm-hmm. u ciebie ważną częścią życia, to myślę, że też jest część ludzi, która będzie się za te zmiany ciągle obwiniać, że tak oni by chcieli tak stale, a tu ciągle ich ta zmiana gdzieś niesie i żeby po prostu dać sobie przestrzeń na to takim, jak się jest.
Dosłownie się od siebie odczepić i myślę, że to jest fajny moment w momencie, kiedy no, psychoterapia i tak dalej jakby pomaga sfokusować się na swoim życiu, ale jednocześnie wchodzi się w tą taką sferę, gdzie próbuje się zrozumieć, dlaczego jest tak, mhm. zdajesz sobie sprawę, że bardzo dużo jakby zewnętrznych wydarzeń ciebie uformowało takim człowiekiem, jakim jesteś i moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że strasznie się fiksujesz na sobie, próbujesz to kontrolować i tak dalej i zdajesz sobie sprawę, że nie da się tego kontrolować, odczepiasz się od siebie i masz taki spokój, taką ciszę, że jakby zaakceptujesz to, kim jesteś, że bardzo dużo rzeczy będzie się zmieniało w twoim życiu, że prawdopodobnie dzisiaj moje życie wygląda tak, a jutro się totalnie zmieni, za tydzień to już w ogóle będzie 180 stopni, a nie wiem, za rok będę totalnie innym miejscu. No i się taką.
Ale w zgodzie ze sobą, nie? Że tak. Będziesz w tym innym miejscu. Myślałam sobie, że właśnie jestem ciekawa, jakie tatuaże będziesz miała.
Też jestem ciekawa, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że cała ręka będzie w takich wlepach. Pewnie w międzyczasie dorzucę coś jeszcze, aż w końcu będę zła, że już nie mam więcej miejsca. No jakby ja totalnie zaakceptowałam fakt, że no będę cała w tatuażach. Na pewno nie teraz, ale w przyszłości pewnie gdzieś to się jakoś wydarzy. Tatuaże są dla mnie takimi wspomnieniami, ale to się zbudowało totalnie nieświadomie. Po prostu stwierdziłam, że chcę mieć tatuaż, a potem nagle jakoś tak zaczęło się budować. Co prawda nie mam w ogóle ich jakoś super dużo, ale są i się buduje powoli. Oczywiście spontanicznie, bez planowania, bo planowanie jest trudne. Planowanie na 3 dni w przód, to nie znam.
No, też wyjazdy czasami.
Tak, czasami tak jest, ale czy na festiwal zdecydowałam się chyba z tydzień przed, a kupiłam bilety chyba 2 dni przed dopiero festiwalem samym w sobie. Teraz oczywiście będę starała się to zrobić inaczej, no bo chciałabym wrócić na tego typu festiwale, są bardzo, bardzo otwierające głowę. No teraz też znowu wyjeżdżam i to też jest zupełnie przypadkiem, że tak powiem, po prostu zobaczyłam post mojego znajomego Krzyśka i napisałam do niego, że shotgun do 19, bo muszę dowiedzieć się, czy dostanę tak szybko urlop. Słowo urlop w ogóle.
A w pracy się przyzwyczaili już do twoich urlopów?
Ostatnio było nawet taki, pojawił się taki komentarz: Zuza, ciągle jesteś na urlopie, znowu bierzesz ten urlop, jak to się stało, nie? I czasami tak jest, dużo też mnie nie ma, czasami próbuję jakby, że tak powiem, mieć ciastko i zjeść ciastko i na przykład rok temu poleciałam do Włoch, spotkałam się tam z moimi znajomymi na jeden dzień, a potem poznałam Anę i jej przyjaciółkę, nie pamiętam imienia, niestety przypominam sobie co jakiś czas. I poznałam je przez internet. Bardzo często jest tak, że jestem solo travelerem i po prostu piszę do ludzi, którzy gdzieś tam piszą, że o, będę wtedy i wtedy, chodźmy się spotkać. Albo w Oper tak było, że jest po prostu, nie tyle jest u grupach chyba, tylko to jest strona, konto na Instagramie. I tak poznałam też właśnie trochę osób z Europy, dzięki którym pozwiedzałam bardzo dużo jakby południowego wschodu. No, więc wtedy jakby poleciałam do Włoch i w międzyczasie chciałam zjeść ciastko, mieć ciastko, więc poleciałam do Anglii, ale nie mogłam bezpośrednio, więc zrobiłam stopa w Irlandii, a do Anglii chciałam polecieć, żeby odwiedzić mojego przyjaciela. No i stamtąd jakby wróciłam do Polski i pobyłam chyba z tydzień może maksymalnie w moim miejscu zamieszkania, znaczy w moim mieszkaniu, w pracy i potem znowu gdzieś poleciałam i pracowałam zdalnie. I w tym roku było dosyć podobnie, bo pojechałam w góry z moją rodziną, to taki fajny coroczny teraz się zrobił, coroczna tradycja się zrobiła. No i pobyłam trochę właśnie jeszcze we Wrocławiu wcześniej, a potem wracając z góry stwierdziłam, że nie chcę mi się wracać do Wrocławia, więc pojadę przez Kraków. Wysadzili mnie w Krakowie i stamtąd jakby wróciłam do Warszawy. Tam 3 dni stwierdziłam, no bo potem miałam jechać na chałupę, ale po co mam jechać na chałupę w środę, skoro mogę zrobić to w niedzielę wcześniej. I po prostu zostałam w Trójmieście i miałam wrócić z chałup w niedzielę. Chciałam zostać do poniedziałku, więc wróciłam do Trójmiasta, a końcowo wróciłam w następną niedzielę. Przepraszam, w poniedziałek.
Wymieszałam, że cała mapa, musiałabyś mi to narysować.
Tak, ale
myślę, że to idealnie obrazuje właśnie, jeżeli ktoś się nie chciał wyobrazić, jak wyglądają twoje wyjazdy. To tak, Zuza, będziemy kończyć powoli. Powiedz mi, jaki jest według ciebie największy mit związany z ADHD, albo taki, który jest jakby dla ciebie trudny i chciałabyś go obalić?
To jest świetne pytanie, potrzebuję chwilę się zastanowić.
Albo jakaś taka rzecz, która jest związana z ADHD i chciałabyś słuchaczy zostawić z taką refleksją wokół ADHD. Coś, co jest dla ciebie ważne w tym temacie.
Żeby traktować to jako część siebie, że to nie jest coś, co nas określa pozytywnie, negatywnie, to jest coś, co nas tworzy i że można to pięknie wykorzystać na jakby w stronę, która tylko nas jeszcze bardziej rozwinie. A na zewnątrz to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że jest się trochę inną osobą niż przyjęta norma społeczna. To jest super. I że wsparcie ludzi, ludzie są bardzo otwarci na to, żeby wspierać osoby, które są nieco inne. Oczywiście znowu ani w pozytywnym, ani w negatywnym sensie po prostu są inne. No. I to jest chyba taka rzecz, którą chcę tutaj zostawić. Tak.
Pozostawiłaś. Ja ci bardzo dziękuję i do zobaczenia. Mam nadzieję, że będę mogła cię spotkać za rok albo za dwa i zobaczymy właśnie, ile nowych wspomnień.
Zapraszam. Mam nadzieję, że pewnie będą jakieś nowe wspomnienia, będzie totalnie inne życie. Mam nadzieję, że jakby uda mi się po prostu przyjechać tutaj albo spotkamy się gdzieś w świecie. No. Też może być super.
Dzięki.
Dzięki.
Jeżeli podoba ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony bajkofitu.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.